Ewangelizacja, rozumiemy słowo wprowadzać Ewangelię w życie. Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały i szły za Chrystusem. Ewangelizacja w rodzinie to oznacza powrót do tego, co do Chrystusa prowadzi, co do Niego zbliża i pozwala iść za Nim. Oznacza więc powroty do chrześcijańskich korzeni, powrót do modlitwy w rodzinie. Jak wygląda moja modlitwa w mojej rodzinie? Ewangelizacja to powrót do religijnego przeżywania niedzieli, a więc msza święta, wspólny obiad. A my czasem, kochani, ledwie wyjdziemy z kościoła, czasem przyjmiemy Pana Jezusa, różaniec w ręku i prosto do delikatesów. No jak to można pogodzić? Z Eucharystii, z uczty miłości idziesz i czasem jak opętani latamy z tymi koszykami, bo nie wiemy, co mamy kupić. Cały tydzień masz. Nie, bo musi być w niedzielę. A przecież Pan Bóg mówi wyraźnie w przekazaniach Bożych kościelnych. Ale my chcemy Pana Boga poprawić, bo ja wiem lepiej. Kochani, to zły duch, szatan podpowiada. Zniszcz sobie, zabij tego Chrystusa, którego przyjąłeś w komunii. To nic, że masz różaniec w ręku i szatan się cieszy. Ale masz naiwnych, Jezusie, popatrz. Wyszli od Ciebie, a teraz idą do mnie. Niektórzy, którzy wzdychają jeszcze za komuną. Przecież jak było? W sobotę do 13 w sklepie cała niedziela nieczynna i nikt nie umarł z głodu. A dzisiaj naród chrześcijański i nie może sobie dać rady z tym. I ciągle problemy, tak czy nie. Rodzina, kochani, potrzebuje Pana Boga. Potrzebuje tej nowej ewangelizacji. Ewangelizacja to powrót do czytania Pisma Świętego w rodzinie. Jak często zaglądamy do Pisma Świętego? O, otwieramy, jak będzie wizyta duszpasterska, wypada, żeby Pismo Święte było otwarte. A ono się zamyka, bo rzadko otwierane. A dostaniemy list, a przecież Pismo Święte to list Boga do człowieka. Dostaniemy list od cioci z Ameryki, to czytamy 5 razy. Kiedy przyjedzie i co, kiedy przyśle. A tutaj list Boga. Bóg pisze do mnie, jakże trudno go otworzyć. Ewangelizacja to powrót do mówienia publicznego o Bogu. Popatrz, kochani, my potrafimy o sąsiedzie, o kościele, o księżach mówić pół dnia, a i więcej. Ale sklecić czasem 2-3 zdania o Panu Bogu, o prawdach teologicznych, jakże trudno jedno zdanie. Czy tak nie jest? Tak jest, tylko że nie chcemy czasem tego słuchać. I powiesz, leć dalej, księże, bo mnie to denerwuje. Właśnie, denerwuje cię, bo masz wyrzuty sumienia. A co zrobiłeś dla Kościoła? Masz takie żądania. Co ty zrobiłeś dla Pana Boga, dla Kościoła? Przecież to nie robisz dla księdza, tylko dla Kościoła. No to co to za chrześcijanin, który pluje w swoje gniazdo? Przecież każdy ochrzczony to Kościół. Ty należysz do tego Kościoła. Ewangelizacja to powrót apostolskiej odpowiedzialności za innych. Czy ja jestem tym apostołem? Czy zapraszam innych na rekolekcje, bo może ktoś nie wie? Może jego droga do Kościoła zarosła trawą, ma ciągle pod górkę? Zaproś go. Powiedz, przyjdź, ja się już modlę od tygodnia, żebyś przyszedł na rekolekcję. Umiłowani, patrzymy na ten świat, na otaczającą rzeczywistość i pytamy, czego nam jeszcze brakuje. Ktoś powie, wielka lawina naszych potrzeb, ale najbardziej potrzeba nam Boga. Świat zawsze będzie miał swoje napięcia, kłopoty i walki. Ale droga do równowagi, ładu i pokoju jest tylko w Bogu. To On mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, ma szczęście, ma pokój. Dlaczego nie wierzysz w to? Dlaczego to, co kłapią w telepudle, ty wierzysz? Bo w telewizji mówili. One za pieniądze kłapią. I widzisz czasem, jak się krew leje z tego telepudła, bo tak w żywe oczy kłamią. Bracia i siostry, podstawą moralności i uszczęśliwienia człowieka również w tym ustroju nie jest wychowywanie w przedszkolu czy szkole, ale w rodzinie. Tylko rodzina zdolna jest uformować człowieka i rodzina jest za to odpowiedzialna. A ty czasem, mamusiu kochana, mówisz, czy tatuś, idź do szkoły, będzie święty spokój, bo ja już nie daję rady. Masz jednego gagatka, czy 2, czy 3, a ty nauczyciel biedny ma czasem 20 osób. I każdy ma inne patrzenie, myślenie na świat. Jak każdy się zacznie obrażać, dąsać, właśnie. Dlatego nie szkoła, ale rodzina ma wychowywać. Bracia i siostry, ideały chrześcijańskiej wiary, nadziei, miłości może przekazać, że zaszczepić następnym pokoleniom zdrowa rodzina, a więc ojciec i matka. I nie ulega wątpliwości, że wszyscy obecni tutaj rodzice mają ambicje być dobrymi wychowawcami swych dzieci. Czy jednak ten proces wychowania uwzględnia najważniejsze potrzeby życia chrześcijańskiego i ludzkiego? Drodzy moi, kiedy się przysłuchujemy rozmowom, jakie prowadzą matki na temat swoich dzieci, można się tylko zachwycać. Jedna matka przechwala się przed drugą, jakie to jej dziecko mądre, jakie sprytne, jakie zaradne, ile języków zna. Tylko powstaje pytanie, jeżeli mamy tyle cudownych dzieci, i tutaj w Polance nie brakuje cudownych dzieci, to dlaczego potem i skąd się bierze tyle ancymonów, tyle gagatków? Warto się przysłuchać rozmowom już nie rodziców, ale rozmowom tych cudownych dzieci. Cóż tak one mówią między sobą? A ja będę miał to, a tamto. Ja będę miał na 18 auto. Ja będę miał ścigacza, który w 8 sekund 100, 20 zł na liczniku, a za miesiąc już klapsydra. Ja będę miał kajak, ja będę miał tamto czy tamto, ale na Boga, kochani, na Boga. Czy to dziecko pomyśli, skąd on to będzie miał? Kto mu da, że do tego wszystkiego powinno się dość uczciwą, solidną, sumienną i ciężką pracą? Ale możliwe, że dziecku temu nikt nie powiedział, nikt nie wytłumaczył. Jeżeli dziecku obiecuje się złote góry, a nie mówi się mu, w jaki sposób na wszystko trzeba zapracować, to całe wychowanie zaczyna się od góry. Wszelka praca normalnie rozpoczyna się od dołu, od fundamentów. To tylko grabarz zaczyna robotę od góry. I wielu rodziców, którzy zaczynają od góry, którzy dziecku wiele obiecują, tata ci zrobi, mamusia ci kupi, babcia z ręciny dołoży, a nie dadzą dziecku do zrozumienia, że na to trzeba zasłużyć, zapracować, to niestety nawet tacy kochający rodzice stają się grabarzami, grabarzami przyszłości tego dziecka. Co ksiądz mówi? Tak, kochani rodzice, wiem, że kochasz swoje skarby, ale możesz się stać grabarzem, gdy na wszystko pozwolisz. I on kiedyś cię będzie już mając naście lat stawiał do pionu. Jeśli mi nie kupisz, nie dasz, to ja już do domu nie wrócę. Ja to czy tamto sobie zrobię. Trzeba zawczasu tego wiosła używać, a nie... Właśnie, nie będziemy dalej, bo niebieska linia zaraz tu zabrzęczy. Tak, wiedzą to, co nie trzeba. A tobie jakoś niebieska linia nie była potrzebna, a jesteś porządnym ojcem, matką. Proszę księdza, ja miałem trudne dzieciństwo, trudną młodość, trudne życie. Chciałbym zaoszczędzić dziecku. Niechże ono się nie męczy. Niech ono ma ułatwione życie. I dlatego to dziecko musi mieć wszystko. Bóg wie, za jaką cenę. Musi mieć i rowerek, i wrotki, i telewizor, i willę. Ale czy to dziecko będzie miało serce? Za jaką cenę on to wszystko będzie miał? Czy aby nie za cenę łez rodziców i ludzkiej krzywdy? Drodzy moi, żył sobie staruszek, który był już tak zniedomężniały, że nie dowidział, biedak, nie dosłyszał i cały się trząsł, harował całe życie, żeby dzieciom było lżej. Przy stole ledwie mógł trzymać łyżkę, to też prawie zawsze rozlewał zupę na obrus. Gniewało to jego cudowną synową, która wreszcie kazała dziadkowi jadać w kącie pod piecem. Jedzenie dawała mu w małej glinianej misce, bo przecież kryształy nie dla dziadka. Przykro było staruszkowi, że tak go potraktowali najbliżsi. Pewnego dnia ręce mu się tak trzęsły, gdy jeszcze zobaczył synową, że upuścił miskę, która się stłukła. Młoda synowa skarciła teścia, a on milczał zasmucony. Teraz skupiono mu na rynku drewnianą miskę, z niej jadł. I pewnego dnia paroletni wnuczek wyszukał sobie jakiś kawałek deski, usiadł na podłodze i zaczął je strugać nożem. Co ty robisz? Pyta ojciec. Robię korytko, odparł chłopczyk, z którego będą jeść tatuś i mamusia, gdy ja będę duży. Och, wyszukany, oby się nigdy to nie spełniło w waszych rodzinach. Można i tak wychowywać swoje pociechy, ale to wszystko wcześniej czy później obróci się przeciw rodzicom. Na stare lata może być jedynie żądanie, żeby jak najszybciej podzielić majątek, a potem zostanie już tylko płacz i śmierć ze zgryzoty. Jeszcze dziadczysko dycha, a oni już dzielą. Na stare lata możesz i ty usłyszeć słowa: mamusiu, u mnie nie ma dla ciebie miejsca. Moje dziecko musi mieć osobny pokój do nauki. Mamy ciasno, widzisz. A wnuczek jeszcze dopowie w przypływie szczerości: wiesz, babciu, mamusia mówiła, jak siądziesz na krześle, to ono potem śmierdzi. Najlepiej będzie dla ciebie, jak pójdziesz do domu pogodnej starości. My cię będziemy odwiedzać co tydzień. Tam będziesz miała zapewnioną najlepszą opiekę. Drogi bracie i siostro, gdyby tak w naszych rodzinach chociaż raz w tygodniu uklęknąć wspólnie do krótkiego pacierza, jakże inaczej wyglądałoby nasze życie, mniej awantur, wojen domowych, cichych dni. Wtedy z pewnością na naszych twarzach byłoby więcej radości, pokoju, śmiechu niż płacz. Umiłowani bracia i siostry, kochani rodzice, każde małżeństwo przypomina trzy zakony. Na początku zakon franciszkański, radosne, zapatrzone w przyrodę, roztańczone, och, ach. Oby jak najdłużej ten zakon był. Z czasem przechodzimy do zakonu dominikanów. Mocne słowa, argumenty, trzaskanie drzwiami, a po latach już tylko do kamedułów przestrzegających reguły milczenia. Drogi bracie i siostro, w jakim zakonie się dzisiaj widzisz? Umiłowani bracia i siostry, dlatego przez przyczynę świętej rodziny życzmy sobie dziś, żeby nasze domy były przedsionkami nieba, żeby nam było dobrze w tym domu, żeby nas ciągnęło do domu, żeby dzieci zawsze z radością wracały, bo tam jest ciepło, tam jest miłość, tam czeka kochająca mama, kochający ojciec. Życzmy sobie dziś, żeby nasz dom już tutaj był kawałkiem raju, do którego się tęskni i gdzie zawsze powracając będziemy mieli pewność, że jest tam ktoś, kto nas kocha i zawsze nas czeka, i na nas zawsze czeka. Umiłowani bracia i siostry, dlaczego tak bardzo się upierać, żeby dzisiaj te nasze dzieci mieli wszystko bez trudności? Popatrz na siebie, nie miałeś wiele. Trudno ci było, do wszystkiego dochodziłeś sam, pokazujesz te dłonie, wybudowały dom. I popatrz, jaki jesteś porządnym człowiekiem. Dlaczego nie pozwolić i waszym dzieciom być takim porządnymi? Dlatego popatrz czasem, co twoje dziecko słucha, ogląda w tym telepudle. Ostatnio widzimy błękitny wieloryb. Gra jako straszna, fikcyjna historia rozpowszechniona przez sieć. Opowieść o grze, która zabija, okazała się hitem. Zaczęto ją polecać. Popatrzcie, chcą zniszczyć, zabić w twoim dziecku to, co najpiękniejsze. Możesz to przeczytać w Gościu Niedzielnym na stronie 44. Dlatego, drodzy rodzice, niech wasze dzieci rosną na wspaniałych ludzi. Do tego potrzeba cudownej łaski Bożej, światła Bożego i wiele sił, którymi niechże Bóg wasze umysły i serca hojnie obdarzy. Jeszcze raz przypomnę, rodzic to jakby wiosła, a dzieci są łodzią. Łódź płynie tam, gdzie ją wiosła skierują. bądź tym dobrym wiosłem, a Twoje dzieci za życia i po śmierci będą Ci wdzięczne za Twoją miłość, za Twoje wychowanie.